Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy z mieszkańcami Gdańska, jak widzą Państwo, bardzo licznie zgromadzonymi, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schreder.
Model na rzecz równego traktowania. Znajdujemy się w Gdańsku przed salą BHP. Chcemy rozmawiać z osobami, z ludźmi, którzy nie zgadzają się z planami innych osób, które, jak wyrażają osoby, które są na naszym programie, są wspierane przez urzędy i instytucje. O co chodzi? Chodzi o tak zwaną homopropagandę, o ideologię gender. Wiele można by różnych słów tutaj użyć, aby przybliżyć ten problem, który dzisiaj dotyczy mieszkańców Gdańska, a w niedalekiej przyszłości może dotyczyć również miejscowości, w której Państwo zamieszkujecie. Warto w takim razie być z nami. Pan poseł Andrzej Jaworski. Panie pośle, model na rzecz równego traktowania w Gdańsku jest, ma być przyjęty taki dokument. Co to takiego jest i jaką on miałby rangę prawną?
Paweł Adamowicz i jego urzędnicy od dłuższego czasu próbują narzucić swoją wizję życia, swoje pomysły na wychowanie dzieci i to pomysły, które mają się nijak do wartości katolickich, do wartości chrześcijańskich i chcą i robią wszystko, aby te pomysły były finansowane przez środki publiczne, przez środki, które są w budżecie miasta Gdańska. Środowiska katolickie w Gdańsku od ponad półtora roku gromadzą się i nie zgadzają się na taką politykę. Wiele osób, które tutaj jest, całymi miesiącami przygotowywało różnego rodzaju akcje, które miały nie doprowadzić do tego, aby w Gdańsku z publicznych pieniędzy była demoralizacja naszych dzieci. Ja bym chciał wszystkim tym środowiskom, które tutaj są na czele z panem Waldemarem Jaroszewiczem, który jest takim spójnią i osobą, która wiele osób tutaj jednoczy, podziękować za to, że właśnie mimo tego, że nie mamy dojścia do tych środków, jakie mają władze miasta Gdańska, mimo tego, że nie robimy tego tak jak urzędujący prezydent miasta Gdańska, nie tylko za publiczne pieniądze, ale w sposób hałaśliwy, bardzo często obrażający tych, którzy się z nim nie zgadzają, a ja nie boję się powiedzieć, że tych jest większość. Nie godzimy się na tego typu akcje i właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby w sposób rzeczowy, spokojny powiedzieć, że nie ma naszej zgody na to, aby dzieci w Gdańsku były przez Pawła Adamowicza, obecnego prezydenta miasta Gdańska, przez jego urzędników demoralizowane, żeby za nasze pieniądze dochodziło do tego, co Paweł Adamowicz chce w Gdańsku wprowadzić.
Dziękuję. Mówił pan poseł Andrzej Jaworski. Proszę państwa, jak widać, opór jest przeciwko wprowadzeniu tego typu rozwiązań. My rozmawiamy z tymi osobami, które są przeciwko. Zapraszamy państwa do tego, by pozostać z nami.
Naszym kolejnym rozmówcą jest ksiądz Krzysztof Gidziński, psychotraumatolog. Proszę księdza, ksiądz uczestniczył w tych pracach nad modelem, o którym rozmawiamy od samego początku. Proszę powiedzieć, jak się do tego doszło, że ksiądz znalazł się w pracach nad tym projektem i jak te prace wyglądały?
Zostałem poproszony przez dyrektora szkoły, w której uczyłem, drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku we Wrzeszczu, żeby reprezentować szkołę w pracach modelu na rzecz równego traktowania przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Zgodziłem się na to, pojechałem i widziałem wiele osób, które były zaproszone przez prezydenta miasta Gdańska, pana Adamowicza, do prac właśnie przy tym modelu. Na samym początku została podpisana karta różnorodności, która była pięknym, jak przedstawiano to, dokumentem, który miał zachęcać do współpracy, do tego, by pomóc ludziom, którzy są w różny sposób niezauważani czy dyskryminowani. Ale okazało się w trakcie wyjaśniania nam okoliczności tego wszystkiego, kiedy też pani, która prowadziła taką prelekcję, a w Warszawie 4 lata temu uczestniczyła we wprowadzaniu czegoś podobnego, że tu chodzi o coś zupełnie innego. W Warszawie kartę różnorodności, która miała równać wszystkim szanse. Prezydent Warszawy miała podpisać dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Miasta długich prac, które trwały 2 lata i ciągle nie kończyły się konsensusem. A tutaj w Gdańsku prezydent Adamowicz na samym początku podpisał tą kartę różnorodności. Zaraz potem usłyszeliśmy o europejskiej karcie równości praw mężczyzny, równości mężczyzny i kobiety. I zdziwiłem się, że jestem jedyną osobą ze środowiska katolickiego, która jest w tych pracach. Przez cały czas mówiono, że to jest równe, każdy w tym może uczestniczyć. Wszystkie środowiska otrzymały zaproszenie. Okazało się, że jednakże nie. Tylko jeden ksiądz dostał zaproszenie personalne. I ja wtedy zacząłem wprowadzać inne osoby. Od wiceprezydenta Piotra Kowalczuka otrzymałem publiczne zapewnienie, że osoby, które ja rekomenduję, będą wprowadzone do tych prac, ale okazało się, że mieliśmy poważne trudności. Nie dało się tych osób wszystkich wprowadzić i ci, którzy mieli największe uprawnienia psychoterapeutyczne, byli jednak ciągle nie zapisywani do listy. Także to były bardzo, bardzo dziwne zabiegi, których formalnie namówiono, że wszystko jest w porządku, a praktycznie był z tym kłopot. Nie mogły się środowiska katolickie wypowiadać w swoich opiniach, a kiedy wypowiadały swoje opinie, było od razu zarzucane, że jesteśmy homofobami, że nie szanujemy innych osób i ten element dominujący się okazał przez cały czas, że osoby nieheteroseksualne, one są najbardziej właśnie prześladowane wręcz i że o nich prawa trzeba zadbać. I to był element przewijający się przez cały pracę tych obrad. Ja osobiście doświadczyłem również tego, że zostałem wykluczony z prac tego modelu, choć uczestniczyłem we wszystkich. Nagle się dowiedziałem, że nie jestem ekspertem już i że sam zrezygnowałem, co było oczywistą nieprawdą. Po prostu to była jedna wielka farsa demokracji.
Dziękuję bardzo. Do rozmowy z księdzem za chwileczkę wrócimy, a teraz poproszę o materiał filmowy, który pokazuje, w jaki sposób wyglądają konsultacje społeczne w Gdańsku.
W dużym mieście, liczącym 465 tysięcy osób, szacuje się, że osób nieheteroseksualnych jest 28 tysięcy. Osoby nieheteroseksualne przez lata były stygmatyzowane i wykluczane ze społeczeństwa. W związku z ograniczoną wiedzą o osobach LGBT przypisywano im bardzo różne i krzywdzące stereotypy, na przykład owładnięcie seksem, niezdolność do uczuć wyższych, niższą inteligencję, wyższe wskaźniki przestępczości kryminalnej, większą skłonność do chorób psychicznych czy nawet pedofilię. Żadne z tych przekonań nie zostało potwierdzone w sposób naukowy, w badaniach naukowych, co sprawiło, że prawie 50 lat temu Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne i 30 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualność z listy chorób i zaburzeń psychicznych. Ofiarą przemocy w Gdańsku padło 72% osób LGB. Z tego większość wielokrotnie. Zdarzenia te mają charakter gróźb, wyzwisk, ale także przemocy fizycznej, w tym seksualnej. Większość z tych zdarzeń, ponad 95% z tych zdarzeń, nie została zgłoszona policji, a ich sprawcy pozostali bezkarni. Sytuacja osób transpłciowych jest trudniejsza niż osób nieheteroseksualnych. Badania pokazują, że dużo większy odsetek, bo aż 79% doświadczyło przemocy ze względu na swoją tożsamość płciową, a 70% czuło się osamotnionych, 74% myślało o samobójstwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy przed wykonaniem badania. Reasumując, najważniejsze trudności osób LGBT w Gdańsku i najważniejsze potrzeby to przede wszystkim zapobieganie przemocy i dyskryminacji oraz podjęcie działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa fizycznego w przestrzeni publicznej, ale także dostarczanie rzetelnej wiedzy, podstawowej wiedzy dla służb medycznych czy innych służb miejskich typu policja czy straż miejska.
Chciałabym na początku zaznaczyć, że jest tutaj, widzę, że jest wielu moich przyjaciół i myślę, że wszystkie te osoby szanują drugiego człowieka, jakim on jest, tak? I trzeba szanować starsze osoby. My mamy dziadków, nasze dzieci opiekują się dziadkami, my z nimi żyjemy, nie oddajemy ich do domu starców. Przez to nie muszą być samotni. Mamy 6 dzieci i to, mam nadzieję, spowoduje, że moje dzieci na starość nie będą samotne. Myślę, że to jest wszystko wartością i chciałabym szanować każdego człowieka, kimkolwiek on jest. Natomiast chciałabym zostać uszanowana, a tak się nie czuję, bo nikt ze mną nie rozmawia. Na razie stoję tutaj i słucham wykładu i jest gorąco i ledwo oddycham i nic nie słyszę. Nie wygląda to dla mnie jak dyskusja. I zależy mi na tym, żebym to ja jako rodzic i jako matka została uszanowana, żeby moje doświadczenie zostało uszanowane bez względu na to, jakie mam wykształcenie. I że mam coś do powiedzenia w stosunku do swoich dzieci, a tu między tymi wszystkimi bardzo dobrymi treściami, czyli szacunek do drugiego człowieka, szacunek do osób starszych, są przemycane takie treści, przemycane, że moje dzieci będą przez kogoś innego uczone jakiejś seksualności i nikt się mnie nie będzie pytał o zdanie, jestem matką.
I proszę nie kłamać tutaj, że w szkole dzieci będą edukowane w takim sensie, że mają poznać dokładnie, czym jest homoseksualizm, czym jest transpłciowość i tak dalej. Będą takie lekcje, zapowiadacie to Państwo w tych rekomendacjach. A to, że środowisko LGBT będzie miało dostęp w Gdańsku do bezpłatnej kampanii reklamowej, do billboardów bezpłatnych, to znaczy, że nasze dzieci wychodząc na ulicę będą widziały billboardy z stałującymi się homoseksualistami. Czy to nie jest seksualizacja dzieci?
Chciałam w sprawie diagnozy, którą przedstawiła pani doktor Anna Strzałkowska. Niestety badania, które trzymam w ręku, światowe badania, mówią zupełnie co innego, co nam przedstawiła pani doktor, więc proszę może się bliżej zapoznać, a poza tym myślę, że wiele, bo zadałam sobie bardzo dużo trudu, żeby odczytać, na czym polega ten dokument i muszę powiedzieć, że jestem tutaj bardzo zaniepokojona, że jesteśmy manipulowani, bo pod przykrywką działań dla ludzi niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym po prostu ma wchodzić ideologia gender do naszego miasta. Nie zgadzamy się na to i tutaj chciałabym wyrazić swoją opinię w ten sposób.
To był, proszę Państwa, materiał filmowy zarejestrowany wcześniej. Tak wyglądają konsultacje. Kolejny nasz rozmówca, pan Remigiusz Kwieciński. Panie Remigiuszu, z tego co wiem, pan w tym modelu na rzecz równego traktowania uczestniczył, ale wystąpił pan z tego. Co pana do tego skłoniło?
Tak na początek powiem, że moją motywacją do wstąpienia do pracy w modelu była troska o ludzi, o ich problemy. Ja od 30 lat to robię, od 30 lat jestem z ludźmi w różnych ich problemach, w różnych ich troskach. Zresztą w 2007 roku pan Paweł Adamowicz wręczył mi medal prezydenta miasta Gdańska właśnie za tą bezinteresowną pracę. Bardzo szybko już w listopadzie zorientowałem się, że uczestniczę w takim wyreżyserowanym spektaklu, który dopuszcza bardzo mały margines błędu, aby osiągnąć cel końcowy jakiś. Jeszcze wtedy nie wiedziałem jaki. Bardzo szybko też zorientowałem się, że rozmawiając o Europejskiej Karcie Równości, rozmawiamy o dokumencie ideologicznym, który ma na celu no, wprowadzanie lepszego świata, takiego jak marksizm, jak inne rzeczy, które nam proponowano w różnych rewolucjach równościowych. Kiedy zacząłem się orientować, że te manipulacje są tak daleko pójdące, że tam nie ma żadnej debaty eksperckiej, żadnych, no może 60 minut takiego krótkiego wymiany zdań najwyżej, w 6-godzinnym spotkaniu dodam, to stwierdziłem, że chyba tracę czas. I kiedy w styczniu, na styczniowym spotkaniu zauważyłem farsę z głosowania, zauważyłem, że nie daje się ludziom wypowiedzieć, że mamy ograniczony czas do 2 minut, gdzie po przeciwnej stronie ktoś może mówić 10 minut. Kiedy poprosiłem o głos na 15 sekund, nie udzielono mi tego głosu. Ja wtedy wyszedłem i zrezygnowałem z prac modelu, stwierdzając, że nie będę brał udziału w tak wyreżyserowanym spektaklu. Teraz wiem, że to było takie... Od góry był założony plan, był plan zrealizowania gdańskiej karty, nie europejskiej karty, w oparciu o gdańską kartę. Zresztą w styczniowym spotkaniu udało się ekspertom, czyli członkom modułu, wykreślić z preambuły takie zdanie w oparciu o europejską kartę równości, czyli że wiodącą rolę miała tam wieść europejska karta równości. Udało nam się to wykreślić. Po chwili jeden z urzędników jednak wstał i powiedział, to zdanie musi być, ponieważ życzy sobie tego pan prezydent. No to już naprawdę przerwała się czara goryczy i stwierdziłem, że nie będę cennego czasu poświęcał, ani nie będę swoim autorytetem wspierał tego typu manipulacyjnego spotkania.
Z tego całego uczestnictwa w tym modelu, proszę powiedzieć, to kto tam w tym uczestniczy?
Były tam różne osoby, głównie ze szkół, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy. Były osoby, które widać było bardzo aktywnie wspierają środowiska feministyczne, środowiska LGBT. Ja na przykład byłem w takiej grupie ze względu na orientację seksualną. W tej grupie na spotkaniu było 10 osób. W tych 10 osobach było 13 osób, przepraszam Państwa. 10 osób było z stowarzyszenia LGBT. 3 osoby były z innych stowarzyszeń, terapeuta, ksiądz Krzysztof Gidziński i ja jako przedstawiciel telefonu zaufania. I nie mieliśmy tam za dużo do powiedzenia, aczkolwiek pozwolono nam się oczywiście odzywać. Takie gesty założyłem osoby, która prowadziła to spotkanie, moderatora, takie, no dobra, niech mówi, tak. No i to mówiliśmy i to wszystko. A potem się okazało, że diagnoza, która powstała wskutek tych spotkań, różniła się od tego, co tam mówiliśmy, więc no naprawdę nie było sensu dalej brać udziału. Zresztą mój kolega, którego poznałem tam na modelu, przedstawiciel Związku Dużych Rodzin, został przez nich wykluczony. Oni tu mówią dużo o tym, że nie można wykluczać i został wykluczony z tego spotkania. Z racji tego, że przedstawił inne dane statystyczne, zresztą aktualniejsze, bo oni przedstawiali z 2007 roku, on 10 lat późniejsze dane o dzietności w Gdańsku. Przedstawił też inne badania, które prowadzi Związek Dużych Rodzin w Polsce. No, te jego wypowiedzi zostały nazwane wypowiedziami homofobicznymi i przemocowymi. Ja muszę dodać od razu na zakończenie mojej wypowiedzi, że homofobia jako tako, jeżeli w ogóle istnieje, istnieje w marginalnym stopniu. Homofobia została wymyślona jako narzędzie przemocy psychicznej do walki z przeciwnikami ideologicznymi.
Dziękuję. Mówił pan Remigiusz Kwieciński, zrelacjonował to, jak wyglądają prace tego modelu. Pytanie również, skąd wymyślono ten model i dlaczego to akurat w taki sposób jest tutaj przeprowadzane. Mamy nadzieję, że na to pytanie również uzyskamy odpowiedź.
Pani Anna Kołakowska, radna Rady Miasta Gdańsk, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani radna, co niesie ze sobą ten model? Jakie zagrożenia?
Niesie szereg zagrożeń, a jedno chyba najbardziej poważne. Afirmacje w przestrzeni miejskiej środowisk LGBT. To ten model na rzecz równego traktowania. On otwiera przestrzeń publiczną, przestrzeń miejską, ale nie tylko, bo otwiera szkoły, otwiera przedszkola, otwiera wszystkie miejsca, w których uczestniczą mieszkańcy Gdańska na propagandę środowisk homoseksualnych. No proszę sobie wyobrazić, że środowiska homoseksualne będą miały prawo do darmowej kampanii reklamowej na miejskich billboardach, w tramwajach, na przystankach komunikacji miejskiej. I nasze dzieci wychodząc na ulicę będą prawdopodobnie widziały to, co dzisiaj z mężem widzieliśmy, będąc niedawno w Essen. Na billboardach były zdjęcia całujących się dwóch homoseksualistów z podpisem, że to jest małżeństwo. I taką propagandą będą nasączane nasze dzieci. W szkołach będzie oczywiście też seksualizacja, ale właśnie pod kątem prawa do wyboru orientacji seksualnej. Tak? No, normalnemu rodzicowi to się w głowie nie mieści. My jednak chcemy, żeby nasze dzieci nie miały problemu z swoją tożsamością płciową i mamy do tego prawo, natomiast nauczyciel będzie im wskazywał również inne możliwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w środowisku LGBT dzisiaj mówi się o 56 płciach, no to prawdę powiedziawszy ten program zrobi z naszych dzieci jakiś no, zupełnie nowy twór. Twór moralny, twór intelektualny, twór osobowościowy. Jest na przykład taki dla mnie jeden z najbardziej oburzających zapisów o tym, że nauczyciele będą wspierać dzieci transpłciowe. Jeżeli mówimy o dzieciach, to nie mówimy o młodzieży ze szkół licealnych, mówimy o uczniach szkoły podstawowej, tak? No ja przez szereg lat pracy w szkole podstawowej nigdy nie spotkałam dziecka, które ma problem z utożsamianiem się ze swoją płcią, natomiast tu myślę, że będzie taka propaganda, będą takie pytania, tak będą prowadzone zajęcia, że u tak młodego dziecka, jeszcze nie ukształtowanego w pełni, no można zasiać jakieś bardzo poważne wątpliwości. Ale będziemy żyli w świecie po prostu, gdzie jest bardzo silna ekspansja homoseksualna, która nas ma przyzwyczaić do tego, że normą jest to, co do tej pory uznawaliśmy za dewiację. Nas to już nie dotyczy, ponieważ my jesteśmy ukształtowani, ale niestety nasze dzieci bombardowane takim obrazem człowieka i rzeczywistości być może po prostu ulegną temu, bo musimy pamiętać o tym, że dziecko w szkole spędza 8-9 godzin, potem jest na zajęciach poza lekcyjnych, ale również w szkole, tak? Z rodzicami, no niestety tak, taka jest dzisiaj rzeczywistość, spędza znacznie mniej czasu, a jest taki wiek w okresie dojrzewania młodego człowieka, że autorytet rodzica no, już jest mniejszy niż innych osób, które zresztą proponują mu świat lekki, wygodny, bezstresowy. I tu pytanie właśnie, jaki jeszcze będziemy mieli wpływ na nasze dzieci, skoro będą tak silnej propagandzie poddane?
Może powiedzmy jeszcze tak bardzo krótko, jak wyglądały te konsultacje społeczne, bo widzieliśmy przed chwilą materiał z tych konsultacji społecznych. Jest protest mieszkańców Gdańska, który będzie odczytany na tym programie. No, liczba osób zgromadzona na tym programie też świadczy o tym, że państwo się z tym nie zgadzają. To tak naprawdę po co były te konsultacje społeczne?
Przede wszystkim jestem radną od 3 lat i nigdy nie spotkałam się z tak wielkim zainteresowaniem, jeżeli chodzi o konsultacje, którejś z podawanych pod konsultacje uchwał Rady Miasta. Po raz pierwszy były takie emocje i tak wiele ludzi zgromadziło się, żeby wyrazić swoją opinię. Natomiast nie mieliśmy możliwości, bo te konsultacje były tak przygotowane, że przez większą część spotkania, 80% twórcy tego modelu na rzecz równego traktowania opowiadali nam o metodach pracy, czyli czymś, co nas nie interesuje, bo nas interesuje treść tego modelu. Natomiast oni opowiadali nam o jakichś statystykach, o tym, jak robili rzekomo badania, nie podając żadnych źródeł. Na dyskusję pozostawili 15 minut, więc to mogły się najwyżej 2 osoby wypowiedzieć, a potem przy stolikach jakichś tematycznych uczestnicy konsultacji mogli zgłaszać swoje uwagi do modelu. No i tu był bardzo poważny problem, ponieważ była taka sytuacja, że jedna z urzędniczek miejskich zaczęła walić rękoma, wszyscy państwo zgromadzeni byli świadkami tego, rękoma w stół, krzyczeć, że ona tego nie zapisze, nie chcieli zapisywać naszych uwag, musieliśmy się bardzo stanowczo dopominać, kategorycznie, że te nasze uwagi mają się znaleźć właśnie w tych rekomendacjach, ale to była walka. Walka o to, żeby urzędnicy miejscy i autorzy tego modelu przyjęli nasze sugestie, więc to w zasadzie nie były konsultacje, to było przedstawienie nam jakiegoś pozoru konsultacji i chyba Papa Władomowicz po prostu teraz odkreśli to, odhaczy, że były konsultacje, na sesji Rady Miasta powie, że były konsultacje, że wszystko jest jak należy, a w istocie to po prostu była jedna wielka farsa i dodam tylko, że już dostaliśmy raport z tych konsultacji i prawie żadne z kilkuset uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji nie zostało uwzględnionych.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja przypomnę, że jesteśmy w Gdańsku i rozmawiamy o modelu równego traktowania, który chce wprowadzić Rada Miasta Gdańska, urzędnicy. Zostańcie państwo z nami, aby dowiedzieć się, co ten model chce wprowadzić i jakie niesie ze sobą zagrożenia.
Kolejny rozmówca, pan Krzysztof Kęsicki. Panie Krzysztofie, jest coś takiego w Gdańsku jak Rada do Spraw Równości, która również ma udział w tym modelu. Macie postulaty również co do tego. Jakie?
Witam. Ja jestem członkiem Inicjatywy Obywatelskiej Odpowiedzialny Gdańsk, która tak naprawdę od samego początku włączyła się w jakiś sposób w pracę modelu, nad modelem i od samego początku zaczęła zauważać te nieścisłości, nieprawidłowości i szkodliwe zapisy, które tam są. I chciałem tutaj odczytać nasze oficjalne stanowisko, bo jakby naszym głównym zadaniem jest dotarcie do jak największej ilości osób po prostu i też przez ten program jakby chcemy pokazać swoje stanowisko, chcemy pokazać stanowisko większości mieszkańców, które po prostu nie chcą, aby coś takiego zostało wprowadzone w Gdańsku. Przez prawie ponad pół roku uczestniczyłem w pracach nad tak zwanym modelem na rzecz równego traktowania i na własnej skórze doświadczyłem, jak jesteśmy po prostu dyskryminowani i manipulowani hasłami o równości i antydyskryminacji, na których polega po prostu, na których opierał się cały model. Jestem zawsze pełen szacunku dla każdej osoby, ale proszę również o nienaruszenie moich praw. Jako Inicjatywa Obywatelska protestujemy przeciwko modelowi ze względu na to, że jest to dokument pseudodemokratyczny, zarówno w treści, jak i w procesie przygotowania. Przede wszystkim jest to drugie podejście miasta Gdańska do wprowadzenia ideologicznych zapisów do strategii miasta. Prawie rok temu w panelu obywatelskim reprezentatywna grupa mieszkańców wybrana w bardzo skomplikowanym procesie odrzuciła rekomendację o przyjęciu przez Gdańsk szkodliwej europejskiej karty równości. Niestety władze miasta nie słuchają obywateli i próbują po raz kolejny narzucić swoją narrację. Zespół przygotowujący tak zwany model nie był reprezentatywny dla całego miasta. Tak jak pan zaczął na początku pytanie, to Rada Równości miała właśnie wpływ na to, kto został wybrany do tego modelu, kto w nim uczestniczył i kto reprezentował po prostu odpowiednie środowiska. Został zdominowany przez właśnie środowiska LGBT, lewicowe i feministyczne. Przedstawiciele tych środowisk, chowając się jakby za plecami osób starszych czy niepełnosprawnych, których też model dotyczy w jakimś stopniu, chcą po prostu przemycić podstępnie w modelu przywileje dla swoich grup, swoich środowisk i próbować narzucać swój niemoralny światopogląd. Lewicowi ideolodzy, którzy stworzyli ten dokument na podstawie tak zwanej konwencji antyprzemocowej, która została ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku, odrzucają m.in. naukę i biologię. Takie zapisy są w tym modelu. A odnoszą się do tak zwanej wiedzy na temat społeczności Gdańska. Opierali się oni również na własnych, nierzetelnych badaniach finansowanych przez własne organizacje lobbujące na rzecz osób LGBT. Protestujemy przeciwko narzucaniu takiej narracji, która odrzuca tak naprawdę podstawową prawdę o człowieku, jaką kobiecie i mężczyźnie. Model jest też podstawą do seksualizacji naszych dzieci, nazywanej rzetelną edukacją seksualną. Stajemy w obronie naszego, czyli rodziców, konstytucyjnego prawa do wychowywania naszych dzieci zgodnie z własną religią i z własnym światopoglądem. Głos większości mieszkańców był pomijany zarówno w trakcie prac nad modelem, jak i w czasie konsultacji społecznych, które były po prostu farsą, o czym już tutaj też usłyszeliśmy. Właściwie wszystkie krytyczne uwagi zostały przez prowadzących model urzędników wrzucone do kosza ze względu na, jak to się wyrażono, brak odpowiedniego uzasadnienia. Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzeniu w Gdańsku tak zwanego modelu na rzecz równego traktowania, który już został okrzyknięty przez mieszkańców koniem trojańskim. Grupą odpowiedzialną za tworzenie modelu jest Gdańska Rada do Spraw Równego Traktowania, która została zainicjowana przez pana prezydenta Pawła Adamowicza. I to pan prezydent Paweł Adamowicz wysłał w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, list do tej właśnie rady z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia Europejskiej Karty Równości do strategii czy planów miasta Gdańska. Z tego miejsca wzywamy pana prezydenta do stanowczego odrzucenia w całości uchwały dotyczącej modelu na rzecz równego traktowania i zaprzestania destrukcyjnych eksperymentów na społeczeństwie naszego miasta.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Kęsicki. Proszę państwa, widzę, że mieszkańcy mają plakaty Stop homopropagandzie, nie dla propagandy LGBT w gdańskich szkołach. Stop deprawacji, chłopaki, dziewczyna, normalna dziewczyna. Żądamy uczciwych konsultacji. Stop dyskryminacji chrześcijan w Gdańsku. Pan również stoi z takim plakatem. Proszę się przedstawić.
Aleksander Jankowski.
Panie Aleksandrze, pan popiera, widać, tą inicjatywę, aby zablokować ten model.
Tak, oczywiście.
Dlaczego?
Ponieważ i tutaj uważam, że należy o tym wspomnieć, sam model, cała ta karta będzie miała rangę prawa miejscowego, jak zostanie uchwalona przez Radę Miasta, uchwałą Rady Miasta, czyli aktu obowiązującego wszystkich mieszkańców, jak i osoby, które do Gdańska przyjadą. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze cały ten model w obecnym stanie jest niezgodny z ustawą o poprawnej legislacji, jak i też niezgodny z zapisami konstytucyjnymi, chociażby godzi w artykuł 18, jak i 23, artykuł 18 Konstytucji, 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, czyli inaczej definiuje małżeństwo, jak i też rodzinę, która jest w tych zapisach chroniona. Również jest sprzeczne z artykułem 48 i 53 Konstytucji, czyli prawie do swobodnego wychowywania dzieci, jak i też wychowywania w wartościach religijnych. I ja jako osoba, jako świadomy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogę przyzwolić na to, żeby w moim mieście władze miasta świadomie łamały prawo, które potem będzie wszystkich obywateli obowiązywać, a my jako obywatele Rzeczypospolitej mamy obowiązek stać na straży poprawnej legislacji, jak i stać na straży porządku prawnego i ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, takiego, jaki mamy określony w Konstytucji.
Panie Aleksandrze, słynna tęcza w Warszawie na Placu Zbawiciela, instalacja spłonęła, później została usunięta, no ale musiała być tak długo, na jak długo zostało takie pozwolenie wydane. Czy w wypadku przyjęcia tutaj tego modelu podobne instalacje będą stały w Gdańsku i to zgodnie z prawem i za pieniądze mieszkańców?
Czy taka instalacja w Gdańsku, żeby manifestować poglądy homoseksualne, nie jest potrzebna, bo najlepszą tęczą Gdańska jest pan prezydent Paweł Adamowicz, który...
Mam nadzieję, że to nie epitet.
Nie, nie. Pan prezydent Adamowicz jako pracownik samorządowy, to też należy wspomnieć, jest, jego kompetencje są określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Tam chociażby jest artykuł, który wskazuje, że pracownik samorządowy, czyli wójt, jakim jest też prezydent miasta, ma obowiązek stać na straży rodziny. A pan prezydent Adamowicz w tym roku na przykład objął honorowym patronatem Marsz Homoseksualny w Gdańsku. Również napisał preambułę, w cudzysłowie, do tak zwanej karty zdrowelowe, gdzie bezpośrednio atakuje się wartość, jaką jest rodzina, jak i też tradycje katolickie i zwykłą moralność każdego obywatela wyrażoną w Konstytucji. Pan prezydent, tak jak wcześniej wspomniałem, jest tęczą środowisk homoseksualnych w Gdańsku i przez swoje zachowania daje najlepszy wyraz tej propagandzie właśnie jako całokształt swojej osoby.
Panie Aleksandrze, ta dyskusja też idzie tak wokół tego, że osoby LGBT są dyskryminowane. Czy pana zdaniem są dyskryminowane i czy pan dyskryminowałby taką osobę?
Znaczy, należy stwierdzić, że jeżeli chodzi o aspekt prawny, w Rzeczpospolitej Polskiej nie są w żaden sposób dyskryminowani, co wskazuje chociażby Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach, jak i też Trybunał Konstytucyjny. Te organy, o których wspomniałem, wskazują, że osoby homoseksualne mogą jak najbardziej żyć sobie tak jak każdy inny obywatel, ale w oparciu o umowy cywilnoprawne. Natomiast małżeństwo, jak i rodzina, które są chronione przez Rzeczpospolitą Polską, są chronione nie bez powodu. Są to podstawowe komórki społeczne, podstawowe komórki tworzące naród i ich rozwój jest w formie heteroseksualnej, jest podwaliną zdrowego społeczeństwa, narodu polskiego, jak i kontynuacją do przetrwania narodu, jak i też całej ludzkości, poprzez właśnie funkcję prokreacyjną chociażby, które rodziny w cudzysłowie homoseksualne nigdy nie spełnią. Z tego też względu ja osobiście nigdy nikogo nie dyskryminuję ze względu na ich orientację, poglądy, rasę, skórę czy cokolwiek innego, co teraz sobie ludzie wymyślą, ale jako spadkobierca cywilizacji łacińskiej, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i katolik, domagam się też, żeby respektowano moje przyrodzone prawa, jak i moje poglądy w taki sam sposób, jak ja respektuję innych.
Dziękuję. Mówił pan Aleksander, jak nazwisko?
Aleksander Jankowski.
Dziękuję. Proszę państwa, wypowiedź różnych środowisk padają na naszym programie. Zapraszamy do tego, by poznać również opinie i wypowiedzi pozostałych uczestników naszego programu.
Na naszym programie bardzo licznie zgromadzili się również rodzice, którzy zaniepokojeni są tą sytuacją. Pani Monika Białoszewska. Pani Moniko, czy jest zgoda rodziców na tego typu działania?
Nie, nie ma zgody. Jestem mamą 6 synów, więc bardzo interesowałam się tym modelem pod kątem zapisów związanych z edukacją. I ogromne zastrzeżenia budzi dla mnie rekomendacja numer 38, która mówi o tym, że w szkołach ma być przekazywana dzieciom rzetelna wiedza. Moje wątpliwości budzi to hasło rzetelna wiedza. Kto będzie je tworzył, te broszury, podejrzewam, że będą to w większości środowiska wspierające osoby LGBT. Ja jako rodzic kocham swoje dzieci, chcę dla nich jak najlepiej. I myślę, że rodzina jest tym miejscem, gdzie powinniśmy uczyć dzieci, czym jest miłość, czym jest szacunek drugiego człowieka, czym jest w końcu płodność, seksualność, co się z tym wiąże. I nie chcę, żeby ktoś robił to za mnie, szczególnie za moimi plecami w szkole. To gwarantuje mi też konstytucja, jako rodzicowi.
Dziękuję. I kolejny rodzic. Poproszę, żeby się pan przedstawił.
Piotr Bednarski.
Jak pan patrzy na te działania, które są podejmowane przez Urząd Miasta Gdańska?
No niestety one mnie niepokoją bardzo głęboko. Tak? Taka koncepcja, że osoby, edukatorzy tak zwani, którzy w zdecydowanej większości wywodzą się właśnie ze środowiska LGBT, czyli osoby, które wybrały taki styl życia, który nie pozwala im mieć własnych dzieci, chcą wychowywać moje dzieci, jestem szczęśliwym tatą trzech córek, no wzbudza to duże wątpliwości. Tak? Jest to konstrukcja mająca niewiele wspólnego, wydaje się, ze zdrowym rozsądkiem. Tak? To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, która też mówimy o modelu o równouprawnieniu i mówimy o tym, że będziemy mieli szczególne tutaj przekazywanie wiedzy na temat innych orientacji seksualnych, 56 płci i temu podobnych. Nie znajduję żadnych zapisów, żadnych punktów, które mówiłyby o promocji rodziny heteroseksualnej, rodziny z mamą i tatą, trwałości związku i temu podobnych rzeczy, które są w tym miejscu, w którym mieszkamy, w Europie, tradycją wielowiekową. Tak? No, to są wątpliwości, które budzi ta propozycja, ten projekt. Miejmy nadzieję, że w życie nie wejdzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, rodzice są bardzo zaniepokojeni tą sprawą, no ale chyba słusznie, bo to oni mają prawo przekazywać dzieciom swój światopogląd, a nie różnego rodzaju urzędnicy. Zostańcie państwo z nami, za chwilę rozmowa z kolejnymi osobami.
Pani Alina Strzałkowska, wykładowca metodyki do spraw wychowania życia w rodzinie. Pani Alino, jest wiele różnych terminów, których się używa podczas chociażby tego programu, jak i generalnie, jeśli się mówi na te tematy, chociażby medycyna reparatywna. Pani skupia się w swojej działalności na tym aspekcie medycznym. Proszę nam przybliżyć Pani wiedzę, którą Pani podczas tego wszystkiego tutaj również nabyła.
Proszę państwa, ja może zacznę od cytatu, rekomendacja 38, fragmencik. Opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o osobach LGBT. Dalszej części nie będę czytać, bo chcę się jak gdyby tutaj dołączyć do tych moich przedmówców. Jak wygląda ta rzetelna wiedza? Kolejny cytat już w diagnozie 2.6 tego modelu na rzecz równego traktowania czytamy. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą orientacja homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. Proszę państwa, no nic błędniejszego. Wiemy z psychologii, psycholog Erik Erikson podał fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka. Jedną z tych faz jest homofilność, czyli upodobanie do przebywania z tą samą płcią. I cóż się okazuje? Jeżeli homoseksualiści tłumaczą, że dziecko może mieć orientację homoseksualną, no to ja gratuluję takiej wiedzy. Ale jeszcze chcę tylko mały cytat. Kto 14-letniemu Kacprowi z Gorczyna i jego kolegom i koleżankom wmówił orientację homoseksualną? Jak pisały media, nie wytrzymał homofobicznych prześladowań w szkole i 7 września odebrał sobie życia. Proszę państwa, takie mogą być skutki tej rzetelnej wiedzy o LGBT. Nie możemy dopuścić do tego. Młodzież nasze dzieci i młodzież mają edukację seksualną typu A w ramach wychowania do życia w rodzinie. To, co chce zrobić ten model, to jest po prostu wprowadzenie tych standardów edukacji seksualnej tak zwanych europejskich, gdzie już nie będę tu cytować, bo już powszechnie znane są te elementy, które są tam wskazane do tego, żeby dzieci posiadały takie czy inne umiejętności. Ale proszę Państwa, czytamy w 69. rekomendacji: realizacja programów edukacji seksualnej, w nawiasie edukacja do miłości, kierowanych przede wszystkim do seniorów i seniorek, / dzieci i młodzieży za zgodą rodziców oraz ich opiekunów, w tym do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przepraszam bardzo, rozumiem, że trzeba wyedukować jeszcze naszych dziadków i babcie, żeby jeszcze demoralizowały własnych wnuków, tak? Ja nie rozumiem, ale jeżeli tak, no to gratuluję pomysłu. My nie zgadzamy się na tę formę demoralizacji dzieci. A wracając do naukowych badań, jest w tej chwili mnóstwo badań się ukazało i chciałabym tylko przeczytać, że już z badań wynika, amerykańskich badań, że tego typu edukacja spowodowała rozchwianie tożsamości seksualnej wśród amerykańskiej młodzieży. Wzrosła o 12% liczba osób, które się deklarują jako homoseksualne czy biseksualne. Inaczej mówiąc, to się stało modne. Zatem nie zgadzamy się na taką edukację seksualną. Jeszcze tutaj mam mnóstwo tych badań, które pokazują, jak absurdalne jest chociażby taka rekomendacja, jak przygotowanie personelu szkolnego w zakresie praw i wsparcia transpłciowych dzieci i młodzieży oraz dzieci LGBT. Nie ma takich podstaw do takich działań. Dlaczego? Ponieważ raport pod tytułem Sexuality and Gender z 2016 roku kończy się konkluzją. Pozwolicie Państwo, że zacytuję. Ani homoseksualizm, ani transseksualizm nie jest biologicznie ustalony, ani zdeterminowany. Savion Williams wręcz mówi o niestabilności tych orientacji, a Lisa Diamond, psycholog, mówi: argumenty, które bazują na niezmienności orientacji psychoseksualnej, są nienaukowe. Taki wniosek wynika z długoterminowych, dużych badań populacyjnych, też opublikowanych w 2016 roku. Proszę Państwa, my mamy swoje badania. Tamta strona ma badania przeprowadzone przez organizacje LGBT. Ale słuchajmy siebie nawzajem. Myślę, że warto się pochylić nad tym, co przed chwilą powiedziałam.
Pani Alino, tak konkludując te badania, które pani przytoczyła, to tu chodzi, tak widzę, chodzi o to, że do pewnego wieku ta homofilność po prostu występuje, tylko u niektórych występuje dość dłużej. I chodzi o to, aby ich nie utwierdzać w tym, tylko próbować wyprowadzić z tego i nie promować tego, aby nie zachęcać, tak jak z alkoholem. Spróbowałeś raz, dwa razy, nie popełniaj tego zbyt wiele razy, bo wpadniesz w chorobę.
Wręcz tutaj się mogę zgodzić z panem redaktorem, z tym, że z taką małą uwagą, że to jest osobnicze tempo rozwoju. Każde dziecko inaczej się rozwija. Jedno dziecko jest homofilne w wieku 10 do 12 lat. Ma upodobanie. Każdy z nas przeszedł przez te etapy rozwoju psychoseksualnego i pamiętamy, że chłopcy grali w piłkę z chłopcami, dziewczyny się przyjaźniły ze sobą. I ten etap przechodzi naturalnie w heterofilność. Dla każdego jest to pewnie inny wiek, ale nie można profesor Arwesu wręcz właśnie wyprowadza taki wniosek, że o skłonności homoseksualnej można mówić dopiero po 25 roku życia, kiedy rzeczywiście tutaj tego upodobania do przebywania z tą samą płcią już nie można inaczej nazwać jak orientacją seksualną. Więc proszę Państwa, jest dużo źródeł, których się nie dopuszcza do publicznej wiadomości, żeby czasem nie zdyskwalifikować wiedzy, którą nam podają środowiska LGBT.
Dziękuję uprzejmie. Kolejna mówiła pani Alina Strzałkowska, pani była poseł Gertruda Szumska. Pani poseł, jak pani patrzy na to, aby chronić młodzież właśnie przed tą homofilnością zbyt długą, tak? Bo tak to można też skonstatować.
Myślę, że to wynikało z wypowiedzi poprzedniczki mojej, która powiedziała, że no nie możemy. To jest okres od 25 roku życia, gdzie można mówić dopiero o tym homoseksualizmie, a nie wcześniej. I to, co dzisiaj obserwujemy, to dzieje się wbrew naturze, wbrew jakimkolwiek prawom naukowym i wbrew zdrowemu rozsądkowi. I to, co dzisiaj obserwujemy w Gdańsku, a obserwujemy już od dawna, jest to jakiś bunt chyba pana prezydenta, żeby zastąpić swoje jakieś nieudane występy, powiedzmy delikatnie, i posłużyć się i LGBT, i homoseksualistami, i kobietami, lesbijkami.
Pani poseł, osoby heteroseksualne, chłopak, dziewczyna, chcą się pocałować, bliżej poznać, ale nie robią tego na ulicy, na przystanku, robią to w parku i to gdzieś tak za krzaczkiem, i to jeszcze jak przyjdzie jakaś pani, to też muszą uważać, żeby nie zostać zrugowanym za to. No taka jest kultura w naszym państwie, w naszym społeczeństwie, że tego typu rzeczy nie robimy. A te osoby czego żądają?
No wbrew naszym prawom, wbrew zasadom życia, wbrew kulturze, którą mamy w naszej ojczyźnie, w Gdańsku też, bo to nie jest oddzielenie ludności gdańskiej od całej Polski. My jesteśmy wszyscy wbrew temu, co chce prezydent przygotować. Jesteśmy tacy sami, mamy swoją wiarę, mamy swoją kulturę. I nie jesteśmy skłonni, żeby, tak jak na początku powiedziałam, wręcz działać przeciwko naturze.
Dziękuję. Mówiła pani poseł Gertruda Szumska. Jeszcze pani chce coś doczytać. Proszę uprzejmie.
Chciałam odczytać protest w imieniu gdańszczan. Polska jest od wieków krajem opartym na kulturze i wartościach katolickich. A to oznacza ład moralny, gdzie rodzina jest bastionem, na którym opiera się rozwój społeczeństwa i narodu. W Konstytucji zapisano, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i żadna grupa związek LGBT nie może być propagowana jako rodzina wychowująca dzieci, gdyż nie spełnia warunków prawa naturalnego. Tymczasem prezydent Paweł Adamowicz robi wszystko, żeby ten naturalny porządek został zachwiany i żeby wszystko postawić na głowie. Prezydent próbuje przedstawić się naszemu społeczeństwu Gdańska jako pobożny katolik, jednocześnie działając przeciwko społeczności katolickiej, propagując gender w naszych szkołach. Robi to prezydent miasta, który winien stać na straży moralności i świecić przykładem. Jest to tak haniebne, że trudno do zrozumienia, nie można się z tym zgodzić. Uważamy, że ludzie tego pokroju, jak przed chwilą odczytałam prezydent, winni być potraktowani jak jagna z chłopów Władysława Reymonta. My, społeczność gdańska, w ogromnej większości katolicka, nie możemy pozwolić, żeby nieliczne grupy feministek liberalno-lewicowe narzucały swoją wizję świata, wprowadzając do szkół projekty genderskie, które niszczą, zabijają piękno i niewinność młodzieży i dzieci. Mówimy nie dla propagandy LGBT w gdańskich szkołach, kulturze, sztuce i mediach. Nie dla homoprojektów obecnego jeszcze prezydenta Pawła Adamowicza.
Dziękuję. Mówiła pani była poseł Gertruda Szumska. Proszę państwa, jak widać, wiele jest argumentów za tym, aby tego nie wprowadzać. Widzę, że pani ma również kolejne argumenty. Proszę się przedstawić.
Tak, ja tylko chcę dołączyć z moim nie, ponieważ za tym stoją pieniądze unijne i dobrze byłoby zbadać fundusze unijne, jakie są przeznaczane na te sprawy. Myślę, że prezydent Adamowicz wiedział, dlaczego tę konsultację ma pod koniec roku szkolnego i swojej kadencji. Szybko będzie się spieszył, żeby udowodnić, że były konsultacje i wziąć pieniądze. Dlatego, że jeżeli nawet będzie zmiana władzy w Gdańsku, a te pieniądze będą przyznane już i będzie na to umowa, to Unia będzie restrykcyjnie podchodziła do programów niezrealizowanych. Proszę oddać pieniądze i proszę jeszcze kary zapłacić. Myślę, że to, co my tutaj mówimy, to jest wszystko piękne, dlatego że mówimy o naturze. Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. Tego błędu nam nie przebaczy natura, a Unia nie ma prawa zmieniać prawa natury za żadne pieniądze. I jeśli mamy swojego Judasza, takiego, jakiego miał Chrystus, to mamy go też za pieniądze. Tak należy na to spojrzeć. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę państwa, wiele różnych argumentów. My zapraszamy na to, by poznać kolejne.
A my powracamy do rozmowy z księdzem Krzysztofem Gdzińskim, psychotraumatologiem. Proszę księdza, jakie jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego na temat homoseksualizmu? Bo tutaj jest wiele zafałszowań. Czy nauka Kościoła pozwala na dyskryminację osób homoseksualnych?
Katechizm Kościoła katolickiego w punktach 2357 do 59 podaje bardzo jasno, że jakiekolwiek formy dyskryminacji nieuzasadnionej wobec osób homoseksualnych są niewłaściwe, tak? Nie powinno do nich dochodzić. Ale też opisuje to, że te skłonności homoseksualne, one zgodnie tak jak jest z tradycją Kościoła, są czymś, co, to pozwolę sobie zacytować, akty homoseksualne samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane, są traktowane w nauce Kościoła jako poważne zepsucie. Jednak nie, w żaden sposób się nie odrzuca osób homoseksualnych, tak, które mają tę orientację. Wzywa się do tego, by do nich się odnosić z szacunkiem, ze współczuciem i również by otaczać się troską. Ale absolutnie nie powinno do takich nadużyć zachodzić ze strony osób właśnie, które są z Kościoła rzymskokatolickiego. Ja akurat tutaj, jak też i wielu gdańszczan, byłem świadkiem tego, jak w wypowiedziach publicznych prezydent Gdańska Adamowicz, jak też wiceprezydent Kowalczuk, oni właśnie podpierali się nauką Kościoła niby, czy też Pisma Świętego, że Pismo Święte już pierwsze o homoseksualistach się właśnie wypowiada. No tak, tylko że tutaj panowie sobie akurat pozwalają na to, że wybiórczo traktują Pismo Święte. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, od wiersza 9 do 11, bardzo wyraźnie wskazuje, że są osoby niesprawiedliwe, które nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Bożego. I tam pośród różnych osób, które dopuszczają się nieprawości, których tkwią, bo to jest bardzo ważne, nie że chcą zmienić to, nie że chcą się nawrócić, tylko tkwią. Są też osoby rozwiązłe, są też różni rozpustnicy, złodzieje, ale też mężczyźni współżyjący ze sobą. I taka jest nauka Kościoła, nie tylko rzymskokatolickiego, ale też i też wielu wspólnot chrześcijańskich o innych wyznaniach. Myślę, że tutaj chyba jest problem tego rodzaju, że osoby, które czują się chrześcijanami, nie odróżniają tego, że ich poczucie religijności, które sobie zaspokajają, ale w sposób wybiórczy, traktując Pismo Święte czy nauczanie Kościoła, to nie jest nauka Chrystusa, że nie jest się dobrym chrześcijaninem wtedy, kiedy wybiera się to, co jest mi wygodne, tylko trzeba przyjąć całą naukę Jezusa. No niestety ci panowie i inne jeszcze osoby tak ten sposób do tego podchodzą. Wybierają to, co im odpowiada, a inne rzeczy przemilczają i mówią, że to jest zgodne z nauką Chrystusa, co jest oczywistą nieprawdą.
Proszę księdza, jeszcze tak na koniec, bo ksiądz uczestniczył w tych pracach nad tym modelem. Czy tam w tych rekomendacjach jest poszanowanie, są pewne zapiski, które będą szanowały wyznawanie wiary i światopoglądu katolików?
Niestety to wzbudziło moje wielkie zaniepokojenie. Najpierw najbardziej jestem zaniepokojony tym, że osoby, które odpowiadały za tworzenie całego tego modelu, które czuwały nad jego przebiegiem z ramienia Rady Miasta Gdańska, te osoby wielokrotnie dopuszczały się manipulacji, o których była mowa. I tak się zastanawiam, jeżeli pośród tych osób też byli seks-edukatorzy, którzy jawnie mówili, że mają już te uprawnienia z tego właśnie środowiska LGBT+, oni będą potem uczyć dzieci, no manipulując, tak jak próbując z nami, z ekspertami, którzy mają fachową wiedzę, dopuszczając się tego, to co oni z nimi zrobią? To jest bardzo niepokojące. Natomiast do czego jeszcze doszło? Otóż wprowadzono bez właśnie jakiegoś uwzględniania też innych głosów do wprowadzenia takich elementów w rekomendacjach, które wykluczają, czy mają doprowadzić do tego, że różne działania związane z religią chrześcijańską w szkole będą zabronione, bo one, jak to jest sformułowane, będą jakąś formą dyskryminacji, czyli na przykład świętowanie Wigilii, Jasełek, Wszystkich Świętych, to będzie odbierane jako forma dyskryminowania osób o innym światopoglądzie.
To się już dzieje na Zachodzie.
I u nas na to się szykuje. Nie chcemy do tego dopuścić.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przypomnę, że jesteśmy w Gdańsku i rozmawiamy o bardzo kontrowersyjnym pomyśle urzędników miasta Gdańsk o wprowadzeniu modelu tak zwanej równości. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan Marek Skiba, panie Marku, pan Marek Skiba, panie Marku, mówimy tutaj również o pieniądzach. O jakich?
Dzień dobry, Marek Skiba, Inicjatywa Obywatelska, Odpowiedzialny Gdańsk. Panie redaktorze, jak mówimy o pieniądzach, to zawsze warto oprzeć się na dokumentach i mówić o faktach. Dlatego ja pozwoliłem sobie oprzeć się na faktach, czyli na załączniku, jakim jest model na rzecz równego traktowania, strona numer 85. Model został rozpisany na perspektywę czasową dla Gdańska 2030 i w zakresie finansowania przewidzianych jest po pierwsze 6 milionów złotych przewidzianych na wdrażanie modelu rocznie na zadania zlecane organizacjom pozarządowym oraz 6 milionów złotych na zadania wykonywane w ramach realizowanych przez miasto. Czyli łącznie organizatorzy modelu przewidują wydatek na poziomie 12 milionów złotych rocznie, czyli 150 milionów złotych w perspektywie Gdańsk 2030.
Dziękuję. To jeśli chodzi o pieniądze. Pani Monika Baran. Pani Moniko, mówicie też o tym, że jest mowa tutaj o nienawiści. Jak to jest interpretowane? O co tu chodzi?
Gdański model na rzecz równego traktowania to jest tylko nazwa, ale treść dokumentów jest znacznie szersza. Obejmuje również takie zapisy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Spodziewamy się, obawiamy się tego, że jest to furtka do tego, żeby wprowadzić po prostu cenzurę. No bo kto będzie oceniał to, co jest tą mową nienawiści? Dlaczego jakiś urząd, dlaczego jakiś dokument ma wprowadzić to, że to jakaś grupa, jakiś zespół czy jakaś rada do spraw równego traktowania będzie decydować, a nie sąd, tak jak jest to dotychczas. Drugie rozszerzenie tego modelu to jest rekomendacja, która mówi o tym, że ma być to oddziaływanie na cały obszar metropolitalny. To nie jest tak, że sprawa dotyczy tylko Gdańska, ale również wszystkich tutaj funkcyjnych, współdziałających miejscowości.
Dziękuję. I pani Karolina Helmin-Biercewicz. Mówi się tutaj również o takim programie Zdrowe Love. Co to jest i co ze sobą niesie?
Dzień dobry. Mówimy o programie i mówimy o broszurze Zdrowe Love. Jest to broszura promująca środowiska LGBT. broszura, która została bardzo negatywnie oceniona zarówno przez seksuologów, jak i psychologów z wieloletnim stażem. To właśnie z tej broszury dowiadujemy się, że nie każda dziewczynka musi być kobietą, nie każdy chłopak musi w przyszłości zostać mężczyzną. Ja jako mama czwórki dzieci stanowczo przeciwstawiam się treściom zawartym w tej broszurze i apeluję do innych rodziców, żeby nie bali się merytorycznie wpływać na treści, które są przekazywane ich dzieciom w szkołach.
Dziękuję. Proszę Państwa, nasz program dobiega końca. Jest tu wiele osób, które jeszcze chciały zabrać głos. Mamy nadzieję, że chociaż zostały pokazane z Gdańska. Żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski. Jeszcze na koniec chcemy podziękować panu Januszowi Hirszowi i panu Krzysztofowi Dośli za pomoc w realizacji programu.